Tomasz nie śpiał przed mikrofonem za radiową konsoletą. Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dzisiaj jest z nami dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL, a także z Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
7 lat temu, dokładnie 21 listopada 2013 roku na głównym placu Kijowa, Majdanie Niepodległości, rozpoczęły się demonstracje poparcia dla integracji Ukrainy z Unią Europejską. Pamiętamy, że te protesty wybuchły po tym, gdy ówczesny rząd wstrzymał przygotowania do podpisania umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. To był te kolejne lata i kolejne miesiące, niezwykle trudny czas dla Ukrainy. Pamiętamy też tę kulminację, która osiągnięta została w lutym 2014 roku, szczyt rewolucji godności, tragiczne także wydarzenia, krwawa rewolucja. No właśnie, i teraz chciałem zapytać, po tych 7 latach Ukraina niewątpliwie się zmieniła, nie ma Janukowycza, nie ma już nawet Poroszenki, ale jak z perspektywy tych 7 lat możemy ocenić tamte wydarzenia, ocenić Euromajdan? Ile zostało z tamtej energii, determinacji społeczeństwa ukraińskiego w zmienianiu swojego państwa?
Oczywiście, no Ukraina zmieniła się, to nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale zapewne te zmiany nie do końca satysfakcjonują społeczeństwo ukraińskie, bo liczono, że te zmiany pójdą o wiele dalej. Na pewno wielkim sukcesem Ukrainy jest to, że udało się wynegocjować ruch bezwizowy. To jest wielkie ułatwienie dla Ukraińców i możliwość, no pamiętam ten czas, kiedy była dyskusja, to jest w ogóle możliwe, kiedy rosyjskie media pośmiewały się, że Ukraińców w Europie nie chce i to jest praktycznie nierealne, bo wiem, że Rosja też starała się długi czas o podobny ruch bezwizowy i nie udało się to do dziś Rosji. Więc no, jest wiele elementów, które oczywiście świadczą o tym, że Ukraina się zmieniła, ale problemem jest chyba to, że Ukraina jest państwem, gdzie dominuje oligarchia i ta oligarchia, ona często ma własne interesy, niekoniecznie zbieżne z interesem państwa i to sprawia, że no, te reformy postępują znacznie wolniej, bo ten system, który funkcjonuje, on jest bardzo korzystny dla oligarchów i no, nie chcą chyba od niego odchodzić. Ostatni kryzys konstytucyjny pokazał, że jednak są jeszcze w aparacie władzy, czy w otoczeniu władzy osoby, które myślą w innych kategoriach, które nie chcą wspierać walki z korupcją, które nie widzą potrzeby zmian i dla których, tak jak jest na Ukrainie, jest dobrze. Tak więc oczywiście no, są pewne sukcesy, zbliżenie z Zachodem, przede wszystkim umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską, jak już powiedziałem, ruch bezwizowy, no ale na przykład walka z korupcją, czy ogólnie reforma systemu administracyjnego, to jeszcze wymaga dużo pracy, a przede wszystkim no, determinacji władz ukraińskich. A widzimy obecnie, że ekipa Wołodymyra Zełenskiego traci stopniowo poparcie i nie wiadomo, w którym kierunku się potoczy, czy znowu siły prorosyjskie nie zyskają na popularności i czy nie będziemy, nie mówię, że obserwowali taki scenariusz jak w rewolucji pomarańczowej, ale to nie jest wykluczone, że te środowiska prorosyjskie no, wzmocnią swoją pozycję polityczną na Ukrainie i być może te reformy wyhamują po prostu.
No właśnie, ta droga, którą poszła Ukraina, no w pewnym momencie ewidentnie prozachodnia i antyrosyjska, no ale dziś widzimy, że jest to droga wyboista bez wątpienia i co też warto odnotować i przypomnieć, naznaczona ofiarami na wschodzie kraju, utratą także kontroli nad Krymem.
Oczywiście, tak. Tutaj myślę, że jeśli chodzi o Krym, to w najbliższym czasie nie ma realnych możliwości, żeby Ukraina odzyskała Krym. Wszelkie próby uregulowania sytuacji na Donbasie też, no, jak wiemy, nie udały się. Wołodymyr Zełenski rozpoczynał swoją prezydenturę z takim dość odważnym, taką odważną deklaracją, że on zakończy wojnę, że uda się w końcu prowadzić do uregulowania sytuacji na wschodzie Ukrainy, ale jak wiemy, dalej giną tam ludzie, mimo zawieszenia broni. Nie udało się praktycznie nic poza wymianą jeńców przeprowadzić przez ten okres. Takie pomysły, szczyt paryski w formacie normandzkim, czy próby implementowania bliżej nieokreślonej formuły Steinmeiera, no, okazały się po prostu nieskuteczne. I to też po części wynika z tego, że Rosjanie nie mają zamiaru ustępować. Oni oczekiwaliby, żeby Ukraina prowadziła zmiany daleko idące, także w konstytucji, które pozwolą uzyskać Donbasowi status, powiedzmy, autonomicznej części Ukrainy, też w pewnym sensie legitymizować samozwańczych przywódców republik na wschodzie Ukrainy. W ten sposób Rosja by uzyskała bardzo wygodny instrument do ingerowania po prostu wewnętrzną politykę ukraińską, bo te osoby, które mają, dodajmy, krew na rękach, które są odpowiedzialne za nie tylko łamanie praw człowieka, ale wręcz za zbrodnie, torturowanie jeńców przecież, zabijanie osób przetrzymywanych w aresztach. I teraz Rosja oczekuje, że Ukraina uzna te osoby za pełniące funkcje zgodnie z prawem. No oczywiście Ukraina się nie może na to zgodzić. Tak samo próba przeprowadzenia wyborów na wschodzie Ukrainy, wyborów samorządowych, ona się całkowicie nie udała. Nawet nie udało się umożliwić obserwatorom OBWE dostępu do całego terytorium kontrolowanego przez separatystów. To pokazuje, no, że bardzo trudno się prowadzi rozmowy z Federacją Rosyjską i Federacji Rosyjskiej nie zależy na tym, żeby ta sytuacja została uregulowana, bo w ten sposób ona, można powiedzieć, szantażuje czy szachuje Ukrainę i zmusza ją do ustępstw, chociaż na razie, jak widzimy, to jest nieskuteczne, Ukraina nie chce ustąpić, ale też to jest taki instrument uderzania w Ukrainę na arenie międzynarodowej, bo Sergiej Ławrow już nieraz o tym mówił na spotkaniach w formacie międzynarodowym, między innymi w ONZ-cie, że winą za brak postępów na wschodzie Ukrainy, ta wina leży po stronie Ukrainy, bo Ukraina nie chce wprowadzić właśnie zmian prawnych, nie chce zmienić konstytucji, nie chce rozmawiać z separatystami, tak? Więc no, Ukraińcy rozumieją, że początek rozmów z separatystami to jest tak naprawdę koniec pewnego etapu, który jest bardzo niebezpieczny, dlatego że wówczas de facto legitymizuje się te osoby i te osoby potraktowane jako partner. Do tej pory ten format normandzki czy porozumienia mińskie, one zakładały rozmowy z Rosją, czyli zakładano, że no, Rosja jest aktorem w tych wydarzeniach, bo tak faktycznie jest, bo to Rosja kontroluje, finansuje, utrzymuje te republiki separatystyczne, a kiedy Rosja wycofa się z tych rozmów, kiedy Rosja będzie takim, można powiedzieć, obserwatorem, rozjemcą, jak trochę obecnie obserwujemy to w Górskim Karabachu, gdzie Rosji oczywiście nie ma tam, nie było militarnie przez długi czas, ale Rosjanie wykorzystywali ten konflikt, żeby z jednej strony naciskać na Azerbejdżan, z drugiej strony na Armenię oczywiście. Tutaj mamy podobną sytuację. No, ten zamrożony konflikt na wschodzie Ukrainy będzie takim instrumentem wygodnym dla Rosji, bo kiedy Ukraina będzie zbyt skręcała na zachód, wówczas ten konflikt może na zawsze rozniecić, rozpalić, żeby pokazać Ukraińcom, że jeszcze jest instrument, który może zmusić Ukraińców do ustępstw.
Rosja w sprawie Ukrainy jest ważnym elementem, nie mniej ważnym elementem czy graczem rozgrywającym jest także na Białorusi, do której teraz chciałbym się przenieść na Białorusi, gdzie już od ponad 100 dni trwają protesty przeciwko władzy Aleksandra Łukaszenki. To troszeczkę nawiązując jeszcze do tych poprzednich słów, chciałbym zapytać, czy obecne wydarzenia na Białorusi można w jakiś sposób porównać może właśnie jeszcze z ukraińską pomarańczową rewolucją z 2004 roku i przede wszystkim z tym późniejszym Euromajdanem i rewolucją godności?
Ja myślę, że oczywiście częściowo można porównać, bo te dwa zjawiska, ja bym traktował jako taki element naprawdę dekompozycji ZSRR, dalszej części rozpadu ZSRR, odchodzenia od pewnych dawnych struktur, dawnego modelu władzy. No Białoruś jest takim, można powiedzieć, takim skansenem, gdzie ten system jeszcze mocno się trzyma. I zawsze Łukaszenka z tego się szczycił, tym się szczycił. On pokazywał, że nam się udało zachować kołchozy, że nasze państwo jest państwem ludowym, tutaj nie ma oligarchów, nie ma mafii, że my wprowadziliśmy porządek i tak dalej, ale na młode pokolenie, które ma coraz częściej możliwość wyjazdu na zachód, ma dostęp do internetu, może bez większego problemu zdobyć obiektywne informacje, nie z mediów kontrolowanych przez reżim Łukaszenki, tylko całkowicie niezależne, sprawia, że oni też zmieniają swoje stanowisko do władz. Oczywiście starsze pokolenie, które nie ma innych źródeł informacji, ono jest w jakiejś tam części lojalne wobec Łukaszenki. Też wynika z tego, że no, on skutecznie straszy tych ludzi, mówiąc, no proszę państwa, jeżeli mnie zabraknie, to wrócimy do tego chaosu, co był w latach 90. To tutaj będzie druga Ukraina, tak? I do starszych ludzi to przemawia, bo oni pamiętają te czasy, kiedy nie były wypłacane emerytury na czas, kiedy nie były wypłacane pensje na czas, kiedy nie można było nic kupić w sklepach, bo były puste po prostu. Ale z drugiej strony jednak te protesty nie mają takiego charakteru antyrosyjskiego. To też jest...
Nie zawsze, zdaje się, Europa Zachodnia to rozumie, przypisując tym wydarzeniom właśnie taką antyrosyjską łatkę, co w przypadku, powiedzmy, o ile to w przypadku Ukrainy w dużej mierze się potwierdzało, zgadzało, natomiast w przypadku Białorusi takiego prostego przełożenia nie ma.
Tak, to jest klucz do tego, dlaczego te protesty trwały długo, bo wcześniej jednak one miały taki wymiar no, bardziej antyrosyjski, mówię o latach wcześniejszych, i ta opozycja była jednoznacznie prozachodnia. Teraz widzimy, że ona jest bardziej zbalansowana i przede wszystkim jest ten protest wymierzony z samego Łukaszenkę. Jest on pokazywany jako osoba, która łamie prawa człowieka, która dopuszcza się fałszerstw wyborczych, a przede wszystkim, jeżeli śledzimy media białoruskie niezależne, to widzimy, że teraz tym tematem głównym jest po prostu ciąga przemoc tego reżimu, czyli pokazywane są non-stop ujęcia z telefonów gdzieś w sklepach, na ulicach, gdzie wbiegają zamaskowani panowie i brutalnie biją kobiety, mężczyzn, ciągną za włosy, ciągają do samochodów, bez żadnych odznak, bez...
No, Łukaszenka mówi wprost, wyciągniemy konsekwencje wobec każdego, kto uczestniczy w tych protestach, i aresztowania są, i są zatrzymania, są represje, wydalenia z uczelni. To są konkretne elementy nacisku na protestujących, wywarcia wpływu właściwie na całą opozycję, żeby do tych protestów się nie przyłączała. No pytanie, czy to rzeczywiście jest skuteczne, no trochę patrząc na dynamikę tych protestów, ich siłę, przynajmniej w tych ostatnich dniach, no możemy powiedzieć, że coś jest na rzeczy, że Łukaszenka tutaj wziął nieco górę. One oczywiście są, każde te niedzielne protesty, one skupiają sporą liczbę protestujących, ale nie są to tak liczne protesty jak jeszcze w sierpniu, we wrześniu szczególnie, prawda?
Ja myślę, że tutaj to już zaczyna być no, przerażające, bo skala tych represji jest, jak pan redaktor zauważył, no, ogromna. Niektórzy szacują, że już ponad 30 tysięcy osób było tak czy inaczej poddanych represjom ze strony reżimu Łukaszenki. To jest, biorąc pod uwagę państwo około 10-milionowe, to jest ogromna liczba i to jest przerażające. I też no, mamy sygnały o tym na przykład, że kobiety są gwałcone w tych aresztach, że łamie się nogi, no torturuje w różny wymyślny sposób przetrzymywanych w aresztach, zastrasza, oczywiście zwalnia z pracy, więc to faktycznie obejmuje coraz większą grupę osób, ale mimo wszystko, co jest no, niesamowite, że ci ludzie nie mają świadomości tego, że mogą za to zapłacić karę dość wysoką, dalej wychodzą na ulicę, dalej protestują, ale ja też myślę, że warto pamiętać o tym, co miało miejsce mniej więcej rok temu, czyli ten pogrzeb w Wilnie, bo to był taki, można powiedzieć, sygnał pokazujący, że na Białorusi coś się zmienia. To morze białych flag na pogrzebie bohaterów powstania styczniowego, między innymi Kastusia Kalinowskiego, tak. To było takie no, niesamowite. To wtedy już pojawiały się pierwsze komentarze, że Białoruś się zmienia, tak? Że coś się pojawiło nowego w społeczeństwie białoruskim, to może sugerować, że idą zmiany. I wybory pokazały, że faktycznie społeczeństwo ma już dość Łukaszenki. Po prostu no, 26 lat rządów to jest chyba dużo jednak, tak? I najwidoczniej nawet osoby, które nie są jakoś szczególnie prozachodnie, już nie widzą sensu, aby ten reżim trwał dalej. No przecież przypomnijmy, że głównym, najbardziej niebezpiecznym kontrkandydatem był Wiktor Babaryka, który był osobą no, nie jakoś jednoznacznie prozachodnią przecież, tak? On był no, szefem zarządu Gazprom Banku, czyli banku Turcji, tak naprawdę Gazpromu. I on był de facto no, związany z jedną z największych spółek państwa rosyjskich, kontrolowanych oczywiście jak najbardziej przez Kreml. Tak więc to mogło sugerować, że on ma jakieś powiązania z Kremlem, ale z drugiej strony zobaczmy, że kiedy Łukaszenka postąpił z nim bardzo brutalnie, z samym bankiem postąpił bardzo brutalnie, bo pozajął część jego aktywów, Kreml milczał, Kreml dziś milczy. Czy to pokazuje, że jednak mimo wszystko, mimo tych pewnych dość radykalnych działań Łukaszenki, z punktu widzenia Kremla jednak Łukaszenka jest osobą, która jest potrzebna po prostu. Nie widzą w tym momencie chyba ludzie na Kremlu inne osoby, która mogłaby go zastąpić, gwarantować to, że Białoruś będzie dalej w strefie wpływów rosyjskich, a to jest chyba kluczowe z punktu widzenia Rosji.
A no właśnie, i mamy też reakcję Zachodu, pewne gesty solidarności z opozycją białoruską. Unia Europejska wprowadza sankcje dla reżimu Łukaszenki. No pytanie, czy Zachód, Unia Europejska robi wystarczająco dużo dla Białorusi w tej sprawie, no ale z drugiej strony to pytanie, jeśli nie Unia Europejska i nie Zachód, to co? I czy zbytnie te restrykcje przypadkiem nie będą oznaczały, że właśnie Białoruś w tą strefę wpływów rosyjskich wejdzie jeszcze bardziej? Ten uścisk rosyjski, objęcia Rosji wobec Białorusi się nie zacieśnią. A no i właśnie, to też nie jest chyba najlepsze dla Zachodu rozwiązanie, czyli co? Zbalansowana polityka sankcyjna? Jest jakieś rozwiązanie, jest jakaś szansa i nadzieja dla Białorusi?
Ja myślę, że jeśli chodzi o Unię Europejską, to trudno mówić, że to jakieś są takie restrykcyjne czy radykalne sankcje, bo to są tylko sankcje personalne, które obejmują tak naprawdę nieduży krąg osób. To nie są sankcje gospodarcze, jakieś embarga i tak dalej. Więc ja myślę, że tutaj jest dalej taka płaszczyzna do negocjacji. Tylko problem polega na tym, że sam Łukaszenka, on nie jest zainteresowany w tych rozmowach. No przecież premier Mateusz Morawiecki był jednym z inicjatorów tego tak zwanego planu dla Białorusi, który zakładał wsparcie gospodarcze dla Białorusi także.
Pamiętamy także ono ogłoszone też ta inicjatywa w Lublinie na szczycie wyszehradzkim.
Oczywiście i sprawa jest oczywiście tutaj taka, że no Łukaszenka no nie odpowiedział na te propozycje Unii Europejskiej. Nie jest widocznie zainteresowany współpracą z Unią Europejską, bo ta współpraca wiąże się też jednak z pewnymi ustępstwami, jeśli chodzi o wybory, tak? Bo tam warunkiem, który pojawiał się w kontekście tego planu pomocy dla Białorusi, była kwestia między innymi powtórzenia wyborów i też przeprowadzenia wyborów w sposób demokratyczny. No, dla Łukaszenki, jak widzimy, ważniejsze jest jednak to, aby utrzymać się u władzy, niż to, żeby Białoruś była państwem rozwijającym się, nowoczesnym, też, żeby to jest ważniejsze nawet niż uwolnienie się z tego uścisku, o którym pan redaktor mówił, rosyjskiego.
Na tę chwilę postawimy przecinek. Jest z nami dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL, a także z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie i do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.